Drodzy braterstwo, witam Was wszystkich serdecznie. I ogromnie mi miło, że mogę znów spoglądać na Wasze buzie uśmiechnięte, radosne i cieszyć się wspólną społecznością razem z Wami. Ja chciałbym przeprosić na początku, że witałem się z Wami lewą ręką. No mam prawą w niedyspozycji i boję się, że jakby mnie ktoś serdecznie powitał, to mogłoby się to źle skończyć, a więc dlatego proszę o wzięcie pod uwagę mojej niedyspozycji i przebaczyć mi, że lewą ręką witałem braci i siostry. Drodzy braterstwo, również przywożę Wam pozdrowienia, no już praktycznie tegoroczne, bo prawdę mówiąc, w tym roku mam trzecią usługę. Bracia i siostry z Bydgoszczy przesyłają braterskie chrześcijańskie pozdrowienia. Bracia i siostry z Konina Żagańskiego. No i oczywiście Zbór Ludu Pana we Wrocławiu, którego jestem członkiem. Takie pozdrowienia moja żona, mój syn, synowa przesyłają Wam takie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc Wam wielu, wielu łask i błogosławieństw Bożych na drodze Waszego poświęcenia. Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, chciałbym podzielić się tematem, który brzmi: zachowani w miłości Bożej. Zachowani w miłości Bożej. Będziemy się opierać na słowach apostoła Judy z jego listu, pierwszego rozdziału, a werset 21. Ten apostoł mówi tak: samych siebie w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. A więc, drodzy braterstwo, moglibyśmy powiedzieć, że ten apostoł jest stosunkowo mało znany wśród apostołów i Mateusz, apostoł, nazywa go Lebeuszem, zwanym Tadeuszem. W Ewangelii Mateusza 10:3 tam wspomina o tym, że to jest Lebeusz zwany Tadeuszem. Właśnie chodzi tutaj o apostoła Judę. I jedyne wydarzenie dotyczące jego osoby to jest takie i polega ono na pytaniu postawionym przez niego dla naszego Pana. Kiedy nasz Pan mówi, że świat więcej oglądać mnie nie będzie, ale wy będziecie mnie oglądać, bo ja żyję i wy żyć będziecie, to ten apostoł mówi: a cóż się ma stać, że tak właśnie będzie? Jak gdyby chciał prosić naszego Pana o jakiś szerszy komentarz na ten temat, bo on tego nie mógł wtedy zrozumieć. I w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, a werset 22, on tam mówi tak. Powiedział mu Judasz, nie on Iszkariot, a więc apostoł Juda: Panie, cóż jest, że się objawić masz nam, a nie światu? A więc on nie rozumiał, na czym ta cała sprawa polega, o której nasz Pan Jezus Chrystus napomniał. On napisał ten list, który jest, drodzy, przepełniony przestrogą. Przestrogą, zaistniałym odstępstwem grożącym pierwotnemu Kościołowi. Natchnienie dane mu od Boga jako apostołowi kazało mu, właśnie pozwalało mu i nakazywało, aby o tych, a nie o innych rzeczach pisać. A to jest, drodzy, świadectwem, że ta przestroga będzie skuteczna przed niebezpieczeństwami wszystkich okresów przesiewawczych, także i obecnie. I popatrzmy na ten list jeszcze raz, gdzie on mówi w tym liście, w trzecim wersecie, mówi tak: najmilsi, on tak się bardzo miło odnosi i mówi: najmilsi, wszelką pilność czyniąc, to było bardzo pilne, żeby on właśnie o tym napisał. Abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iż byście bojowali o wiarę raz świętym podaną. A więc tutaj mówi, że to było bardzo pilne i on właśnie o tym jest zmuszony pisać, żeby przestrzec braci, bo ktoś kiedyś powiedział, kto w porę ostrzeżony, ten gotowy jest do obrony. I tak to jest. My możemy z naszego życia wyciągnąć wnioski, że jeśli spodziewamy się jakiegoś niebezpieczeństwa, to wtedy jesteśmy po części przynajmniej przygotowani, jesteśmy gotowi do jakiejś reakcji. Ale jak jesteśmy zaskoczeni i nie spodziewamy się niczego, no to wtedy, drodzy, można powiedzieć, przegrana jest nasza obrona. Nawet apostoł Paweł mówi o szatanie, że zamysły jego nie są nam tajne. A więc jeśli nie są tajne, to znaczy, że my znamy sposób jego działania i możemy być na nie przygotowani. Apostoł prowadzi tą tematykę aż do 19 wersetu, a od 20 pod koniec tego swego listu proponuje nam radę. Daje nam puentę, jak uniknąć tego niebezpieczeństwa. I przeczytamy sobie 20 i 21. Ale wy najmilsi, znów tutaj takie piękne słowa używa, ale wy najmilsi, budując się w najświętszej wierze waszej i modląc się w Duchu Świętym, samych siebie w miłości Bożej zachowajcie. Kogo apostoł miał na myśli, nasuwa się pytanie, pisząc raz i drugi, wy najmilsi. Takie ciepłe słowa kieruje do tych, do których on pisze ten list. Zachowajcie samych siebie. Gdzie oni mieli się zachować? W lesie? W piwnicy? Nie, drodzy braterstwo, w miłości Bożej. W najlepszej fortecy, której nie przebije żaden pocisk przeciwnika. Nie mówił tego do chrześcijaństwa, tych ciepłych słów jako takiego. Nie. Oni proszą, drodzy, o tarczę przeciwrakietową, żeby się zachować przed niebezpieczeństwem. Nie mówił tego do jakiejś grupy chrześcijańskiej, jakiejś denominacji chrześcijańskiej, którzy z pewnością byliby skorzy powiedzieć, tak, to na pewno do nas mówi. Do kogo mógłby mówić takie słowa, jak nie do nas? Przecież to my jesteśmy tymi najmilszymi, my jesteśmy nazwani, nazwaliśmy się jego świadkami. Nie mówił tego nawet do usprawiedliwionych z wiary i do poświęconych w ogólności. Ale wyrażenie wy najmilsi odnosi się, drodzy, do małego statka członków ciała Chrystusowego. A więc wiemy, że to musiały być osoby zupełnie wierne, bo jeżeli tylko chybili, to już wypadali z tego grona. Drugorzędnie może odnosić się, drodzy, do dobrych lewitów, czyli czystych i wiernych, młodocianych, godnych i poświęconych obozowników Epifanii jako prospektywnych członków tych klas ludu Bożego. Myśmy tu dzisiaj rano, nawet przy śniadaniu z bratem Piotrem rozmawiali, nie wiadomo, kto z was i biorąc całość pod uwagę, kto jest tym wiernym. My możemy jakieś tam spostrzeżenia robić według warunków poświęcenia, ale tak naprawdę to nie wiemy. I nie możemy powiedzieć, że ten brat to jest prawdziwie poświęcony, a tamten nie. Ten jest wierny, a tamten niewierny. To tylko Pan to wie. A więc, drodzy, słowo miłość jest tutaj podstawą naszego rozważania. W miłości Bożej samych siebie zachowajcie. A tym samym jest najważniejszym elementem charakteru istot doskonałych i potrzebą jej rozwoju. Wielu istot upadłych, jeśli chcą otrzymać oczywiście nagrodę, która była przed nimi wystawiona. Słusznie ktoś kiedyś powiedział, że miłość jest pierwszą z rzeczy nieśmiertelnych. To jest oczywiście prawda. Jest pierwszą z rzeczy nieśmiertelnych. Apostoł Paweł to potwierdza, te myśli, i mówi w pierwszym liście do Koryntian, bardzo nam dobrze znanych, w 13 rozdziale, a werset 8 i 13, gdzie powiada, jeśli są proroctwa, te zniszczeją, ustaną. Jak się wypełni proroctwo, to już nie ma większego znaczenia. Jeśli są języki, również one zniszczeją i przeminą. I one już dawno przeminęły. Jeśli wiedza w niwecz się obróci, bo my dzisiaj doceniamy wiedzę, bo jeszcze poznajemy boski plan i staramy się zrozumieć, co, o czym on ten plan nam mówi. Ale mówi w 13 wersecie, ale wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Miłość jest, drodzy, jak Bóg, jak sam Bóg, nieśmiertelna. Ona zawsze jest, zawsze była, ponieważ mamy powiedziane, że Bóg jest miłość. A więc, drodzy, to jest zaleta i łaska, która zawsze będzie nam w życiu towarzyszyć, w przyszłym życiu. W literaturze prawdy jest ona wyjaśniona na podstawie Biblii. Podobnie w naszym wersecie słowo miłość występuje jako łaska ducha, ponieważ miłość nie istnieje sama w sobie jako jakaś atrakcja zawieszona w kosmosie, w powietrzu, ale, drodzy, istnieje ona głównie w doskonałych, inteligentnych osobach, jako ich osobiste uczucie objawione lub nieobjawione w uczynkach i oznacza głównie dobrą wolę. A więc, drodzy braterstwo, nieraz tak bywa, że jest ona nieobjawiona. Zresztą wszyscy członkowie Kościoła Chrystusowego nie zawsze im się udało tą miłość przelać w czyny, ale Bóg ich rozliczał z ich intencji. To, co oni chcieli zrobić, a nie to, co robili. Bo apostoł Paweł wyraźnie mówi, że chce czynić dobrze, ale trzyma się go złe. I cóż ja pocznę, marny robak? Też to dokładam tak po swojemu troszeczkę, nie? A więc on z tego był rozliczany, co chciał naprawdę czynić, i to właśnie Bóg brał pod uwagę. Bo myślę, że choćby nas spotkała największa krzywda, drodzy braterstwo, od brata duchowego czy od brata cielesnego, ale on byłby nas w stanie przekonać, że on działał z dobrej woli, to z pewnością bylibyśmy mu w stanie szybko przebaczyć i powiedzieć, no rozumiem, ja też tak kiedyś próbowałem, niestety nie udało się. Bóg dopuszcza na nas doświadczenia różnego rodzaju. I, drodzy braterstwo, my świadomi tego jesteśmy ponad wszelką wątpliwość, że jeśli dopuszcza, choć są to doświadczenia bolesne, które nas często kaleczą, przygniatają do ziemi, to jednak my jesteśmy przekonani i wiemy, wierzymy w to święcie, że Bóg to czyni w dobrej woli. Chce coś w nas wypracować, jakąś zaletę, której nam właśnie brakuje. I nie szemramy, staramy się zachować cichutko, bo wiemy, że to nie jest z przypadku, bo Bóg z przypadków wobec nas nie działa. I popatrzmy, apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, a werset od 5 do 8, czytamy tak. Czyliście zapomnieli napominania, które wam jako synom mówi? Synu mój, nie lekce sobie poważaj kaźni pańskiej i nie trać serca, nie zniechęcaj się. Przepraszam, nie zniechęcaj się. Gdy od Niego bywasz karany, albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. My oczywiście nie jesteśmy synami w pierwszym znaczeniu. Jeżeli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje. Popatrzmy, do jakiego stopnia. Bóg się nam ofiaruje, jeśli dopuszcza na nas pewnego rodzaju doświadczenia. Ofiaruje jako synom. Albowiem, któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? To tylko, drodzy, ojczym zaniedbuje swoje pasierby. I nie zależy mu, czy przychodzą późno do domu, czy się dobrze prowadzą, czy źle. Niech oni są, to nie są moje dzieci. Ale dobry ojciec o swoje dzieci dba. A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedyście bękartami, a nie synami. Popatrzmy, jaki stosunek. A więc, jakże trzeba głęboko sobie wyperswadować w naszych umysłach i sercach, że te doświadczenia są nam bezwzględnie potrzebne. Choć one często, ja sam boję się doświadczeń, myślicie, że nie? I obawiam się, żeby czasami Zbyt młotne nie przyszły, bo czuję się zawsze słabeuszem. Ale trzeba stanąć na wysokości zadania, drodzy, i przynajmniej w tym zakresie, w jakim możemy, aby pokazać się z tej lepszej strony. I on tu takie porównanie robi. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich. A zaś daleko więcej nie mamy być poddani ojcu duchów, abyśmy żyli. To jest ojciec, który daje prawdziwe życie. Bo ci ojcowie najczęściej, często są źli. Bo my wszyscy jesteśmy źli. A więc niedoskonali i upadli. I 11. A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, czyli świadome, nie zda się być wesołe, ale smutne. I to jest oczywiste. Lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. I właśnie o te owoce chodzi. My chcemy przynosić jak najwięcej owoców Ducha Świętego. To jest naszym zadaniem naszego poświęconego życia. I dlatego powinniśmy oceniać te właśnie przywileje, że Bóg nam się ofiaruje, że te doświadczenia na nas dopuszcza. Bóg sądzi nas według tej zasady, według naszych intencji, a nie uczynków ciała. Widzimy, drodzy, jak ważna jest miłość, jak ważna jest dobra wola. Bracia w prawdzie znają dwa rodzaje miłości. Miłość obowiązkową, czyli sprawiedliwość, i miłość bezinteresowną, jako uczucie wyższego rzędu. Najwyższego rzędu, można by powiedzieć. Chociaż obydwie działają one w oparciu o dobrą wolę. Ten pierwszy rodzaj miłości rozumiemy jako dobrą wolę wynikającą z tytułu prawa i z tytułu obowiązku. To powinniśmy czynić. To jest naszym obowiązkiem. I kiedy jej nie praktykujemy, grzeszymy. Kiedy jej nie praktykujemy, grzeszymy. A kiedy ją praktykujemy, nic się nam za to nie należy. Ktoś by powiedział, no to jak, to ładne mi to kwiatki. Tak właśnie jest. Że właśnie to jest naszym obowiązkiem. I jeśli, powiedzmy, ją wykonujemy, praktykujemy, nie zasługujemy na żadną nagrodę. Popatrzmy na słowa Jezusa w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, a werset 9 i 10 czytamy tak. Tu chodzi o ziemskiego Pana. I zale dziękuję słudze onemu, iż uczynił to, co mu było rozkazano, nie zda mi się. Pan mówi, że nie wydaje mu się, żeby Pan dziękował słudze, jeśli sługa wykona to, co mu było polecono. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, bo cośmy byli powinni uczynić, uczyniliśmy. To tak jakby miał ktoś tatę, powiedzmy, już starego, niedołężnego, który potrzebuje pomocy, no i syn się czy córka się chwali, ja to przyjąłem mojego tatę czy mamę do domu i pomagam. To jest twoim świętym obowiązkiem, człowieku. Żadnej tutaj wyróżniającej cnoty nie czynisz. To jest twoim świętym obowiązkiem. Nie uczyniłeś nic więcej ponad to, co powinieneś uczynić. I Pan w innych miejscach mówi, jeśli pożyczacie tym, którzy wam pożyczają, cóż szczególnego czynicie? To tylko oddajecie jakby swoją powinność. A jeśli się kłaniacie tym, którzy wam się kłaniają, to wszyscy poganie to czynią. Nic szczególnego nie czynicie. Kiedy ten rodzaj miłości praktykujemy wobec Boga, mamy tu na myśli miłość obowiązkową, nazywa się to pobożnością, drodzy. Jeśli ktoś jest pobożny, to znaczy, że miłością obowiązkową miłuje Boga. Tak, ponieważ zawdzięczamy Mu wszystko. Wszystko mamy od Boga. Świadomy człowiek nie może inaczej myśleć. Kiedy tą miłość praktykujemy wobec człowieka, czyli wobec bliźniego, nosi ona nazwę braterskiej miłości. Czyli miłość obowiązkowa. Tak jak to właśnie mówi nam apostoł Piotr w drugim liście swoim, w pierwszym rozdziale, 6 i 7 werset. A do umiejętności powściągliwość, czyli samokontrolę, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość. Do miłości obowiązkowej wobec Boga dokładamy miłość obowiązkową wobec braci i bliźnich, a do miłości braterskiej łaska, czyli miłość bezinteresowną, jako to najwyższe uczucie. Bóg, drodzy, pod to prawo poddał wszystkie moralne i rozumne istoty, lecz sam nie jest pod to prawo poddany. On nie jest pod to prawo poddany, głównie wobec grzeszników. Jeśli Bóg okazuje nam jednak dobrą wolę, to czyni to raczej filantropijnie i bezinteresownie, ponieważ On nie ma żadnego obowiązku wobec nas. Obowiązek wobec grzeszników był wobec Niego jedynie taki, że skazał nas na śmierć jako grzeszników i zrobił nam w tym przypadku wielką przysługę, bo to by oznaczało, żebyśmy żyli w wiecznych mękach. A więc skazując nas na śmierć, wyświadczył nam wielką przysługę. Ale jeśli On okazuje nam swoją wielką łaskę, to czyni to w sposób bezinteresowny, tak jak czytamy w Ewangelii Jana ten znany nam tekst 3:16, że Bóg posłał Syna swego na świat, a więc On nie miał żadnego obowiązku wobec nas. Nic nam się od Niego nie należało, jedynie śmierć. Ale że On to uczynił, to zrobił to w sposób bezinteresowny, ponieważ umiłował świat miłością bezinteresowną. Również apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5, werset 8, mówi: zaleca Bóg miłość swoją ku nam. Zaleca, tak jak się zaleca oblubieniec do oblubienicy, chce jej się spodobać. Taki Bóg wychodzi nam naprzeciw, wyciąga swoją rękę i mówi: chwyćcie się, synowie moi, ja was wyciągnę z tego bajora, w którym się znajdujecie. Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze darzy hojnie sobą tych, którzy na nią w ogóle nie zasługują. Ten drugi rodzaj miłości to miłość bezinteresowna, o której już wspomnieliśmy, która nie wynika z jakiejkolwiek powinności wobec kogokolwiek. Przeciwnie, ona opiera się na upodobaniu w dobrych zasadach. To jest taka szczególna myśl, że miłość bezinteresowna opiera się na upodobaniu w dobrych zasadach. A to oznacza, że znajduje przyjemność w prawdzie i jej duchu. Prawdzie i jej duchu, bo tam znajdujemy dobre zasady. Przez to rozumiemy zasady dobra, ponieważ ta miłość przejawia szczególny rodzaj dobrej woli. Że gdy ona styka się z przeciwieństwem prawdy i jej ducha, to to, drodzy, sprawia jej obrzydzenie, ból, smutek, cierpienie z tego właśnie powodu. Bóg, uprawiając ten rodzaj miłości, doznaje takich negatywnych uczuć, jakie tu wymieniłem. Gdy widzi dominujące zło, grzech, błąd, niesprawiedliwość, przeciwne prawdzie i jej duchowi. On nie jest obojętny na to. On ubolewa nad tym stanem rzeczy. A więc, drodzy, to mu sprawia przykrość, ponieważ on miłuje dobre zasady. Przepraszam. Mówiąc o miłości bezinteresownej, jednocześnie mówimy o miłości Bożej, o której mówi nasz podstawowy werset. W miłości Bożej samych siebie zachowajcie. Jednak z pewnymi sugestiami, które z niej wynikają. Odpowiednio, jak miłość obowiązkowa działa wobec Boga i człowieka, podobnie działa miłość bezinteresowna wobec nich, czyli wobec Boga i człowieka. A dodatkowo ona lubuje się w dobrych zasadach, które są jej głównym elementem jako jej podstawa.
jako jej podstawa.
Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, a werset pierwszy mówi: bądźcie naśladowcami moimi, na ile ja Chrystusowy. A więc widzimy, że apostoł musiał mieć wyrobione pewne elementy charakteru, łącznie z miłością na jakichś tam punktach, i mówi: w tym zakresie mogę być dla was przykładem, ale nie w innych. Kiedyś w zgromadzeniu naszym podczas życzeń noworocznych jeden brat do mnie mówi, składając mi życzenia: bracie, mówi, jesteś mi przykładem. Ja mówię: bracie, gęsia skórka mi wyskoczyła na ciele. Co ty mówisz? Tak, jesteś mi przykładem. On mówi: ty zawsze jesteś na zebraniu, chyba że masz wyjazd, mówi. Nie ma innych usprawiedliwień. Jak ciebie by nie było na sali, jest wielka dziura i wszyscy patrzą, co się stało, że ojca nie ma. A więc pod tym względem jesteś mi przykładem. A więc słusznie, tak mówił apostoł Paweł, na ile ja jestem Chrystusowy, mogę służyć wam jako przykład. Mówiliśmy, że te upodobania w dobrych zasadach są podstawą. Ale podstawa, drodzy, nie jest dla podstawy, sama dla siebie. Nie. Ale jak sama nazwa wskazuje, podstawa. Czyli jest to pod tym, co się na niej stawia. Pod tym, co się na niej stawia. Nikt nie buduje fundamentu tylko dlatego, że nie jest fundament potrzebny. Chce go mieć. Tylko zawsze z myślą, że na tym fundamencie postawi jakąś ciężką maszynę bądź jakąś budowlę, czy to powiedzmy dom, czy stodołę, czy stajnię, obojętnie co. A więc po to budujemy fundament. A więc, drodzy, postawmy więc coś na tej podstawie, którą jest upodobanie w dobrych zasadach, czyli w prawdzie i jej duchu. Następne jakieś elementy jako nadbudowę. I po pierwsze, że miłość bezinteresowna ocenia i odczuwa jedność serca z osobami, zasadami, które są w harmonii z prawdą i jej duchem. Ona ocenia. Drodzy braterstwo, ja nie mogę powiedzieć o sobie, że ja was oceniam, ale powinienem was oceniać. Jeśli bym posiadał miłość bezinteresowną w takiej mierze, o jakiej tu mówimy, to powinienem was oceniać. Bo jak powiem, że oceniam was, tak jak tutaj jest napisane, to powiedzielibyście: bracie, no to ty już masz wyrobioną miłość bezinteresowną. Ja się do tego nie chcę przyznać. Drodzy braterstwo, wiem, że jeszcze mi dużo brakuje. Ale powinienem oceniać i odczuwać jedność serca z wami, dlatego że wy jesteście na pewną miarę w jedności serca z prawdą i jej duchem. I to jest ten powód tej oceny. Po drugie, ona sympatyzuje z Bogiem, z Chrystusem, z braćmi, kiedy są źle traktowani wbrew prawdzie i jej duchowi. Lituje się nad światem, nad wrogami z powodu dysharmonii między nimi a prawdą i jej duchem. Nieraz widzimy takich zdegradowanych ludzi, którzy rzeczywiście sięgnęli dna i mówimy sobie: Boże, co z tego kiedyś będzie? Jak do nich przemówić? Jaki to czas będzie, żeby oni mogli wziąć sobie cokolwiek chociaż pod uwagę? Litujemy się nad nimi. A więc my sympatyzujemy z Bogiem, z Chrystusem, z braćmi, kiedy są źle traktowani, bo jesteśmy jednym organizmem, drodzy. I dlatego ta sympatia powinna wynikać z naszych uczuć miłości bezinteresownej. I po trzecie, w wyniku upodobań do dobrych zasad w zakresie oceny, sympatii lub litości gotowa ona jest ponosić ofiary, drodzy, by wspierać te dobre zasady w celu błogosławienia drugich. Jest gotowa ponieść ofiarę. Popatrzmy, że apostoł Piotr, on nie spełnił tego zadania. Bo mówił zawsze, obiecywał Panu, że go miłuje lepiej niż inni. A kiedy Pana prowadzono i kiedy rozpoznano, że to on jest jednym z nich, bał się ponieść tej ofiary. I mówi: ja nie znam tego człowieka. Nie wiem, o czym mówicie. Przysięgam, ja go nie znam. Bał się ponieść tej ofiary, bo tutaj właśnie trzeba było tą ofiarę ponieść. Ale, drodzy braterstwo, to był jeszcze czas przed spłodzeniem z Ducha Świętego. Weźmy pod uwagę braci, którzy w pierwotnym Kościele już po zesłaniu Ducha Świętego zachowywali się znacznie lepiej od Piotra. I popatrzmy list do Żydów, 10 rozdział od 32 wersetu. Wspomnijcie na dni pierwsze, apostoł mówi, w których będąc oświeceni, czyli na początku waszej drogi, znosiliście wielki bój utrapienia. Lubo to, gdyście byli i urąganiem, i utrapieniem na podziw wystawieni. Lub też, gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. Ci bracia, oni się nie wypierali swojego towarzystwa z tymi braćmi, tylko mówili, tak, to my jesteśmy z tych, my będziemy razem z nimi ponosić konsekwencje, ponosić te ofiary. Albowiem meście i z więzienia mego ze mną utrapieni byli. Przecież wówczas apostoł więziony był traktowany jako przestępca, bo inaczej by nie był więziony. I rozchwycenie majątności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majątność w niebie i trwającą. A więc oni tutaj ponosili te ofiary i nie obawiali się tych ofiar ponieść ze swoimi współbraćmi. A więc rozumiemy, że miłość bezinteresowna jest oceną, jednością serca, sympatią lub litością i ofiarą wypływającą z prawdy i jej ducha, czyli upodobania dobrych zasad. Powiedzieliśmy wcześniej, że miłość bezinteresowna nie istnieje sama w sobie, jakoby coś abstrakcyjnego, jak na przykład w naszych głowach są jakieś umysły. Nie jest możliwe, żeby tam umysł gdzieś sam, bez naszej głowy, gdzieś tam w powietrzu wisiał sobie. I to jest umysł. Taki to uczucie miłości nie jest samo w sobie. Ale jest ona osobistym uczuciem kogoś, czyli za nią kryje się osoba, która z natury ją posiada lub ją rozwinęła w wyniku pracy, pilności i pragnienia jej posiadania z powodu umiłowania dobrych zasad. Ja mogę powiedzieć tak, że ten brat czy siostra, nawet wspominaliśmy u braterstwa Wardzińskich rano, w takim przykładzie, który mówił brat Maszczyk, że jego sąsiad był takim dobrym człowiekiem, a naprawdę się trząsł. Frebra go trzęsła, nie chciał w ogóle przyjąć. A więc, drodzy, możemy widzieć w niektórych osobach dobrych ludzi i mówimy sobie, ale to fajny człowiek jest. Chciałbym takim być. Zazdrościmy. Zazdrością niegrzeszną. To jest właściwa zazdrość i powinniśmy tak zazdrościć. Bo jemu nie ubędzie, a nam może przybyć. A więc, drodzy braterstwo, to jest umiłowanie dobrych zasad. Werset nasz mówi o miłości bezinteresownej i nie tylko, mówi on coś więcej o miłości Bożej w tych właśnie trzech znaczeniach. Dlatego z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że po pierwsze, Bóg z natury ją posiada. On jej nigdy nie rozwijał, on zawsze ją miał, zawsze ją ma i zawsze ją będzie miał. On już taki po prostu jest. On jej nigdy nie rozwijał. Ma on ją w swoim sercu i tą miłością darzy on drugie istoty. Bo takie uczucie leżałoby odłogiem, gdyby nie było po prostu używane w stosunku do drugich istot, do drugich osób. I dlatego on między innymi tą miłością darzy nas. I to jest, drodzy, świadectwem o jego bezinteresownej dobrej woli powodującej upodobanie w dobrych zasadach i wynikającej z tego ocenie jedności serca z Chrystusem, wiernymi aniołami, z Jego ludem, na ile oni są w harmonii z takimi dobrymi zasadami. I o jego sympatii i współczuciu, gdy bywają źle traktowani wbrew tym zasadom. Lituje się nad światem i swoimi wrogami, łącznie z ofiarą siebie na rzecz rozwoju prawdy i jej ducha. Sama, drodzy, świadomość, że Bóg nas kocha, jest coś niesamowitego. My pewnie nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy, że Bóg nas kocha. Ktoś taki jak On. A taka jest prawda. Drodzy braterstwo, On nas bardziej miłuje, tą grupeczkę, tych parę osób, niż te wszystkie dzieła, które On stworzył we wszechświecie. Bo te wszystkie dzieła mogą Go chwalić jedynie w Jego mądrości i mocy. A my, jako Jego rodzina, możemy Go chwalić w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości Jego, czego one nie potrafią. I dlatego On nas kocha. On nas po to stworzył, żebyśmy Mu oddawali słuszną cześć i chwałę jako rozumne istoty. Ma On w nas upodobanie. On nas ocenia. On sympatyzuje z nami. Pozostaje w jedności serca z powodu pewnego zaledwie stopnia naszej harmonii z dobrymi zasadami. I popatrzmy, jaki On jest skrupulatny. Tam jedna kropla nie jest uroniona bez oceny. W Ewangelii Mateusza, Mateusz 10 rozdział, a werset 42. Czytamy tam tak. Kto by też napoił jednego z tych to małych, czyli z jego uczniów, tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Jeśli by ktoś podał wam kubek zimnej wody, dlatego że jesteście osobami wierzącymi i chwalicie Boga, to i to nie byłoby wam zapomniane. Na tyle jesteście w zgodzie z dobrymi zasadami. A więc popatrzmy, dlaczego mówi zimnej wody, nie ciepłej? Bo ciepła jest droższa o drugie tyle. Ale nawet zimna woda, ta najtańsza, gdybyśmy podali ten kubek, to Jezus mówi, kto by to uczynił mojemu uczniowi, to tak jakby mnie to uczynił, w innych miejscach mamy powiedziane. A więc i On to ocenia. I ta zapłata nam nie ujdzie. On i to weźmie pod uwagę, drodzy braterstwo. Takie drobiazgowe, powiedzielibyśmy sobie, szczegóły. Najwyższy, doskonały w przymiotach osoby i charakteru Bóg. W swoich słowach, w swoich planach, w swoich dziełach. On ma w nas upodobanie. Czy nie jest to, drodzy, zdumiewająca obfitość Jego wielkiej łaski wobec nas? Niesamowita. Niesamowita. Zauważmy, że wielki Jehowa współpracuje z nami we wszystkich trudnych sytuacjach, doświadczeniach, słabościach, w opresjach ciała, świata i szatana. On nie jest obojętny, drodzy. I nie patrzy tak sobie z przyjemnością, że my cierpimy, drodzy. On ubolewał nad Izraelem, kiedy ten był w Egipcie. I mówi, słyszałem wasze wołanie, dlatego poszukałem kogoś,